Tu Radio Kraków Kultura.
Do studia podobnie wszedł Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta do spraw kultury. To zacznijmy może od takiego, jeśli dasz się skusić na osobiste podsumowanie.
No nie wiem.
Co ci zostało w tym 2025 roku z przeżyć kulturalnych właśnie? Nie wiem, jakaś książka, film, serial, koncert. Jakbyś miał wskazać chociaż jedną rzecz, która ci naprawdę dostarczyła takich niezapomnianych przeżyć.
Muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo trudne pytanie.
No pewnie, że tak.
I to nawet nie chodzi o ten dylemat, który właściwie towarzyszy nam nieustająco, czyli to, żeby wybrać na przykład jedną rzecz z jakiegoś morza tych, które, w których w ogóle uczestniczyliśmy, czy które, nie wiem, widzieliśmy, czytaliśmy i tak dalej. To zawsze jest wielki dylemat, ale wiesz co, chyba podstawowym problemem jest to, że zupełnie mi się zmieniła perspektywa uczestnictwa w kulturze przez stanowisko, które objąłem ponad rok temu. I to jest przedziwna perspektywa. Nigdy czegoś takiego nie doświadczałem właściwie i może nawet samo wypowiedzenie tego też w jakiś sposób porządkuje rzeczy. Bo po pierwsze, jest bardzo dużo wydarzeń, na które idę jakby z urzędu. I w gruncie rzeczy nie przypominam sobie roku, który byłby aż tak intensywny właśnie, jeżeli chodzi o uczestnictwo w kulturze. Mówię to z pewnym zażenowaniem właściwie, bo to oznacza, że dawno rzeczywiście nie brałem tak czynnego, nawet jeżeli tego po stronie publiczności, udziału w tym, co się dzieje w Krakowie. A z drugiej strony przez to, że było tego tak dużo, to wyłowienie czegoś jest tym trudniejsze. W dodatku jeszcze dochodzi, i tutaj chyba dochodzę trochę do puenty, pewien filtr, taki już teraz czysto, że tak powiem, zawodowy. O ile wcześniej, choćby przez doświadczenie radia, on też był jakoś tam zawodowy, ale jednak nastawiony krytycznie, to tutaj bardzo często też jest taka sytuacja, że jestem gdzieś w roli tak zwanej reprezentacyjnej. I to zupełnie mnie wyrzuca trochę poza nawias takiego czystego odbioru po prostu czegoś, w czym uczestniczę.
No tu myślę, że w ogóle od lat nie miałeś takiej sytuacji, w której ten odbiór był czysty. To znaczy, no, pełniłeś funkcję osoby programującej czy współprogramującej takie czy inne wydarzenia, przez lata byłeś związany z takim lub innym radiem, więc właściwie ten kontakt z kulturą zawsze miałeś w jakiś sposób zawodowy i to już zmienia perspektywę. Ale podejrzewam, że tutaj w tej intensywności jest też różnorodność. To znaczy, że to są też często takie wydarzenia, na które gdyby nie te okoliczności, to pewnie byś nie trafił. To może z tej perspektywy. Czy odkryłeś coś nowego dla siebie? W sensie, czy coś cię pozytywnie zaskoczyło jako, wiesz, jako właśnie absolutne nowum w twoich doświadczeniach kulturalnych właśnie dzięki temu pojawianiu się reprezentacyjnemu?
No widzisz, i to jest fajnie zadane pytanie, bo rzeczywiście tak jest. To znaczy mnogość wydarzeń, w których wziąłem udział, a które nigdy by mi nie przyszły do głowy z perspektywy moich preferencji na przykład, nie? Jest rzeczywiście przepastna i tak, miałem kilka takich, które były bardzo jakoś inspirujące. Nawet całkiem niedawno brałem udział w dwóch koncertach, które były po prostu arcyprzyjemne. I o ile pierwszy, czyli recital trzech naszych finalistów konkursu Chopinowskiego, w sensie z Krakowskiej Akademii Muzycznej, w Filharmonii jeszcze potencjalnie był takim wydarzeniem, na które mógłbym dotrzeć intencjonalnie, to prawdopodobnie gdzieś w tym zagęszczeniu też informacyjnym, bo jednak tych wydarzeń w Krakowie jest naprawdę moc i dopiero teraz widzę to z taką pełną doniosłością, to jednak był to koncert, który dał mi po prostu absolutnie czystą przyjemność. Też płynącą być może z tego, że właśnie nie szedłem tam w żadnej szczególnej roli, okej, byłem tam zaproszony rzeczywiście jako pełnomocnik prezydenta do spraw kultury, natomiast nie ciągnęło to ze sobą żadnych szczególnych zobowiązań, poza ewentualnym, nie wiem, tam uściskiem dłoni i podziękowaniem rektorowi Akademii Muzycznej właśnie za to, że w ogóle mogłem przyjść na ten koncert. I to było autentycznie niesamowite przeżycie, zwłaszcza, że tych trzech chłopaków pokazało trzy zupełnie inne podejścia do Chopina, którego muszę przyznać jakoś specjalnie nie cenię i nie lubię, ale okazało się, że w każdej z tych metod coś było i po prostu spędziłem naprawdę miłe półtorej godziny, a kilka dni później poszedłem na koncert, na który na pewno bym nigdy nie dotarł, do Florianki, organizowany zresztą przez jeden z młodzieżowych domów kultury, co było tym większym zaskoczeniem. Trzech gości już utytułowanych z też krakowskiej akademii, z których każdy, dwóch skrzypków i pianista, z których każdy też pokazał coś, czego dawno nie słyszałem, jednocześnie w takim repertuarze, który zupełnie nie był moim repertuarem. Tam był jakiś Szostakowicz, co zresztą mnie zaskoczyło w kontekście w ogóle konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, ale był całkiem zresztą zgrabny i oprócz tego trochę polskiej muzyki, taki repertuar właściwie przełom XIX-XX wieku, a rzeczywiście spędziłem również przyjemne półtorej godziny. I wiesz, to są takie sytuacje, które z jednej strony czuję się w jakiś tam sposób, oczywiście ubieram to w cudzysłów, skazany na to, że powinienem tam być, albo rzeczywiście jestem tam oddelegowany i tak dalej, ale okazuje się, że właśnie w tym obowiązku można też znaleźć dużo jakiejś przyjemności, takiej zupełnie nieskrępowanej.
Tego ci życzę w nadchodzącym roku.
No, dziękuję.
Ale tak, no myślę, że takich sytuacji, takich okoliczności, w których mógłbyś, ale nawet powinieneś, pewnie jest tyle, że na cały rok wystarczyło i to właśnie biorąc pod uwagę tego, jak dużo się dzieje w Krakowie, to może nawet zbyt intensywnie. Wczoraj pojawił się post na profilu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, podsumowujący właśnie kulturę w Krakowie w tym kończącym się roku. Może spróbowalibyśmy właśnie takie najważniejsze...
A otworzę sobie ten post zobaczę. Czytałem go rzeczywiście, jak się domyślasz, ale ciekaw jestem, jak chciałbyś się do tego odwołać. A ja ci powiem, czego mi brakuje.
514 wydarzeń w ramach krakowskich nocy się odbyło, na przykład jest taka, no to wiadomo, poetyka postu jest taka, no że są liczby.
Tak.
Z inwestycji w kulturę jest otworzenie ośrodku Ruczaj, czyli filii Centrum Kultury Podgórza, na Klinach nowa filia Biblioteki Kraków Kosmos i filia 55 teatralna na osiedlu teatralnym, także Biblioteki Kraków. Miasto Kraków jest organizatorem lub współorganizatorem dla 28 instytucji kultury i tu mamy jeszcze informację o połączeniu Krakowskiego Forum Kultury i Ośrodka Kultury Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiacy, w ramach którego powstało Krakowskie Forum Kultury, które skądinąd ma nową dyrektorkę od dosłownie kilku tygodni, chyba dwóch tygodni. Może nawet krócej.
Coś takiego.
Natomiast w strukturę Centrum Kultury Podgórza został włączony Ośrodek Kultury Biblioteki Polskiej i Piosenki. Jubileusze Groteski, Ludowego i Ośrodka Kultury imienia Cypriana Norwida, Teatru Wariete, Bunkra Sztuki i Kapeli Krakowiensis. Co byś do tego dodał? Jak ty zapamiętasz kulturę w Krakowie? Jakie z twojej perspektywy najważniejsze punkty na mapie?
Moja perspektywa jest w oczywisty sposób delikatnie inna z tego względu, że jeżeli miałbym coś uwypuklić, to takie działania, w których jakoś tam szczególnie aktywnie brałem udział. I mówiąc działania, oczywiście myślę o różnych procesach, które się dzieją, które niosą pewną zmianę, tak? Bo wydaje mi się, że to akurat jest coś, czego myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że całe albo przynajmniej większość środowiska czy ekosystemu kultury w Krakowie, i tu myślę zarówno o instytucjach, jak i NGO-sach, jak i indywidualnych osobach twórczych, kuratorskich i tak dalej, oczekuję. Rzeczywiście trochę taką jaskółką tej zmiany było na przykład pewne zracjonalizowanie instytucji. I tu mam na myśli te dwa połączenia, o których przed chwilą wspomniałeś, czyli to, że krakowiacy w zasadzie znaleźli się, bo tak realnie to wygląda w strukturze Krakowskiego Forum Kultury, z tego względu, że krakowiacy byli tacy, no, powiedziałbym wręcz para instytucją. To znaczy właściwie z perspektywy całego tego wachlarza instytucjonalnego, a zwłaszcza tu myślę o instytucjach repertuarowych, działalność krakowiaków była jednak minimalna, tak? W takim w sensie aktywności jakiejś scenicznej i tak dalej, a poza tym, tak jak zresztą Kapella i Sinfonietta, wciąż nie mieli swojej siedziby. W związku z tym sposobności do prezentacji tego, nad czym pracują, też mieli dużo mniej. I więc to jest rzecz jedna. Druga rzecz, no to Biblioteka Polskiej Piosenki, czyli kolejna instytucja, która właściwie robi tylko i wyłącznie duże projekty typu śpiewanie, nie wiem, rynek główny, rynek podgórski i tak dalej. Na przestrzeni roku tych projektów jest kilka. I właściwie rodzi się pytanie, czy utrzymywanie instytucji samodzielnej, która organizuje tylko i wyłącznie takie wydarzenia, jest zasadne. Rozumiem, że radni i prezydent doszli do wniosku, że nie, i uważam, że to jest bardzo słuszna decyzja. W związku z tym poprawię jedną nieścisłość. O ile rzeczywiście w tym momencie mamy 28 instytucji, o tyle od 1 stycznia, bo wtedy formalnie nastąpi połączenie biblioteki z Centrum Kultury Podgórza, będzie ich 27 w Krakowie.
Nadal dużo.
Nadal dużo, to akurat prawda. Natomiast akurat wysycenie instytucjami w Krakowie rzeczywiście jest spore. To chyba wszyscy widzimy.
Dostrzegasz jeszcze takie obszary, w których można
coś zoptymalizować?
W podobny sposób, tak? W sensie pracujesz jeszcze nad nie mówię nawet o konkretnych przykładach, tylko czy jeszcze na tej mapie 27 instytucji są takie miejsca, w których można by było to... No bo miejmy na uwadze też to, co słyszymy od lat, właśnie idące z perspektywy, od Urzędu Miasta, że finansowania na kulturę więcej nie będzie, że jest go może nawet mniej, i są na to konkretne powody, w sensie ku temu konkretne powody. Myślę tu w ogóle o budżecie miasta, czy też problemach z niedostatecznymi dotacjami płynącymi z centrum. No to skoro tak, to może powinniśmy szukać tych optymalizacji więcej.
Zapewne tak. Ja widzę co najmniej dwie jeszcze takie możliwości. Jeżeli już idziemy tropem oczywiście jakiegoś tam łączenia, tak, i to traktujemy jako optymalizację. Natomiast odnoszę też wrażenie, że bardzo często ta optymalizacja mogłaby się odbyć wewnętrznie w ramach istniejącej już struktury instytucjonalnej. To znaczy sytuacji, w których na przykład zatrudnienie jest nadmiernie rozrośnięte i właściwie trudno znaleźć uzasadnienie dla tego, albo część rzeczy można outsourcować na przykład i przez to po prostu przynosić oszczędności. Tak? Ja oczywiście rozumiem, że to się wiąże z kosztami ludzkimi, to też nie są łatwe decyzje, tak? No bo przeniesienie części usług na zewnątrz na przykład zwykle nierozerwalnie związane jest z tym, że kogoś trzeba zwolnić, tak? No bo wtedy okazuje się, że jakaś część etatów jest niepotrzebna, więc to są dla mnie też trudne sprawy z punktu widzenia takiego czysto ludzkiego i w ogóle zarządczego, no bo to jest decyzja, powiedziałbym, taka gardłowa raczej. Nie? Natomiast niewątpliwie tak, i ale to wynika głównie z tego, że wciąż jakby sporo rzeczy w Krakowie To jest zupełnie naturalne po 22 bodaj latach prezydentury profesora Majchrowskiego. Toczy się jakby siłą takiego rozpędu, inercji pewnej. I ja uważam, że to jest zjawisko, które w jakiś sposób na pewno go nie zatrzymamy jednoznacznie, bo to w ogóle wiązałoby się z jakimś kompletnym bałaganem. Po prostu. Ale jakby nadawanie temu rozpędowi jakiegoś kierunku, czy delikatnego spowalnianie, nie wiem.
Korekty tego kierunku.
Dokładnie tak. I to są akurat rzeczy, które wydaje mi się, że już trochę zaczęły się dziać. Świadczy o tym przytoczony przez ciebie przykład, czy nawet dwa, ale też i fakt, że i tutaj jakby trochę przechodzę do odpowiedzi na pytanie, na które ci w zasadzie nie odpowiedziałem, to znaczy, co dla mnie jest jakoś szczególnie istotne, że też zaczynamy myśleć o tym, żeby traktować ten ekosystem kulturalny trochę bardziej egalitarnie, to znaczy, żeby zacząć wpuszczać do niego takie podmioty, których nigdy w nim nie było, a przynajmniej nie było w jakimś związku z miastem. Myślę tu o na przykład zmianie kryteriów wobec stypendiów twórczych miasta Krakowa, bo to jest dla mnie pewna zmiana filozoficzna wręcz, to znaczy fundamentalna absolutnie, jeżeli chodzi o podejście do myślenia o tym, co rozumiemy w ogóle jako stypendium. Druga rzecz to na pewno zwiększenie budżetu na trzeci sektor, bo to jest też bardzo realna kwota w tym sensie, że jeszcze w kończącym się dzisiaj bieżącym roku to było mniej więcej 14 milionów, a w przyszłym będzie 20. To jest prawie 50% więcej pieniędzy na organizacje trzeciego sektora, które działają w kulturze. Więc to są rzeczywiście takie gesty, które jakby trochę pokazują też, że próbujemy patrzeć na to dużo szerzej niż jeszcze chwilę temu.
To są też takie wątki, do których za chwilę wrócimy i trochę szerzej o nich opowiemy. I w kontekście też tych twoich 13 miesięcy, 13 w funkcji.
14 nawet teraz tak sobie myślę.
To ja też sobie przypominam naszą rozmowę właśnie mniej więcej w tamtym czasie, w której rozmawialiśmy też o tym, gdzie chciałbyś zogniskować swoją aktywność jako pełnomocnik do spraw kultury, pełnomocnik prezydenta. Więc chciałbym też do tego wrócić właśnie, jak wtedy o tym mówiłeś, jak teraz to wygląda. Ale pozostając jeszcze na moment przy tym podsumowaniu i korekcie, czy instytucje w Krakowie są pod lupą, czy są, nie wiem, czy są przeglądane, oglądane właśnie jako, bo skoro mówimy tutaj o połączeniach, o optymalizacji, o tym, że jeszcze są miejsca, w których być może dałoby się podobny proces przeprowadzić, sam mówisz o optymalizacji wewnętrznej, to czy masz na myśli konkretne przykłady, czy i z czego one wynikają, to znaczy, czy właśnie ich działalność jest jakoś oglądana może bardziej wnikliwie właśnie po tej zmianie władzy i korekcie kursu? I czy też właśnie to, że mamy w tym roku kilku nowych dyrektorów, czy to się ze sobą wiąże? Mam tu na myśli nie tylko właśnie Forum Kultury, Krakowskie Forum Kultury, ale też Teatr Varieté, Sinfonietę Krakowie, no i Mocak. To są te cztery najważniejsze chyba zmiany właśnie w fotelach dyrektorskich instytucji w Krakowie. No właśnie, czy to jest ze sobą jakoś powiązane? Czy mamy się spodziewać kolejnych zmian dyrektorskich? Czy tu wynikało to z kadencyjności? No.
W przypadku zmian na stanowiskach dyrektorskich od tego zacznę, czyli trochę od końca. Chyba najprościej odpowiadając, wynikało to z kadencyjności, ale owa kadencyjność wiązała się z tym, że pojawia się przestrzeń do tego, żeby może nawet nie powiedzieć sprawdzam, ale po prostu przeprowadzić konkurs, który będzie transparentny. Bo oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu powołać osobę dyrektorską na stanowisko. Jest to jak najbardziej dozwolone prawem. Prezydent ma do tego mandat, tak samo jak minister kultury i tak dalej. Natomiast w oczywisty sposób i wydaje mi się, że to jednak jest pewna rzecz, która powinna być standardem, konkurs przynajmniej wzmaga to poczucie, że po pierwsze to nie jest jakaś arbitralna decyzja jednoosobowa, tylko faktycznie jest grono osób w dużej mierze eksperckich, bo też tak konstruowaliśmy te wszystkie komisje konkursowe, żeby w ogóle też Urząd Miasta tak naprawdę nie miał przewagi nawet liczebnej. Żeby też zrzucić z siebie trochę być może potencjalne zarzuty o to, że faktycznie ktoś podjął taką decyzję ręcznie, że tak powiem, sterując całym tym procesem. Więc to jest, więc niewątpliwie to dążenie do jakiejś transparencji i też zbadanie kompetencji osób, które ewentualnie chciałyby do takiego konkursu przystąpić, no wydało nam się absolutnie priorytetowe. O ile w przypadku Mocaku decyzja dotycząca Maszy Potockiej, no była właściwie jakoś tam, oczywiście bazując na całej historii, którą myślę wszyscy tutaj, zarówno słuchacze, jak i my dwaj znamy, była raczej decyzją z gatunku ostrego cięcia. No bo formalnie rzecz biorąc, Anna Maria Potocka mogła jeszcze piastować to stanowisko przez kolejne lata, do momentu rzeczywiście zakończenia jej kadencji. Stało się inaczej. Natomiast w przypadku pozostałych trzech osób, czyli Aleksandry Walczyk, Krakowskie Forum Kultury, Rafała Kokota, Sinfonietta Krakowia i Kamili Polit, Teatr Varieté, wiązało się to z wygaśnięciem mandatu poprzedniej osoby dyrektorskiej. I to wygaśnięcie z jednej strony było końcem kadencji, to w przypadku Agaty Grabowieckiej, Sinfonietta i w przypadku Janusza Szydłowskiego, czyli Varieté. A w przypadku KFK związane to było z tym, że połączenie instytucji, bo to jest ku temu powód, jest momentem, w którym tak naprawdę znikają dwie instytucje i pojawia się nowa, to znaczy zostaje ustanowiona nowa instytucja. To nie jest tak, że jedna wchłania drugą i jest pewna ciągłość, tylko faktycznie następuje zerwanie tej ciągłości i cała procedura powołania instytucji musi być zainicjowana. Natomiast tutaj zostało to po prostu przeprowadzone w taki sposób, że wszystkie osoby zatrudnione w obu po prostu tam zostały, tak? Natomiast dało to jednocześnie powód do tego, żeby ogłosić konkurs. No i tak się stało.
I tak się stało. To Adam Budak, jeszcze wymieńmy tych nowych dyrektorów, tu mowa o Mocaku. No a jak to jest z tymi instytucjami? Są przeglądane w takim razie, czy skoro tutaj zmiany dyrektorskie są takie, ale jak jest z pozostałymi 23?
No i widzisz, i tutaj trochę trafiamy na taką rafę, którą myślę, że warto na początek w ogóle wyciągnąć na powierzchnię, tak? To znaczy, przepraszam, instytucje kultury są organizmami, które są formalnie całkowicie niezależne od ich organizatorów, czyli samorządu albo Ministerstwa Kultury. I ten zasób narzędzi, którymi można przeprowadzać kontrolę jakąś instytucji, jest mocno ograniczony. I teraz wygląda to tak, że żeby dać konkretny przykład, dosłownie tydzień albo dwa tygodnie temu zakończyło się badanie przeprowadzone przez Centrum Kontroli i Audytu, czyli jedną z jednostek Urzędu Miasta Krakowa, w 6 instytucjach kultury. I to akurat badanie dotyczyło kwestii zarządczych, to znaczy relacji na linii pracownicy-dyrekcja, ale też i procesów horyzontalnych, czy w ogóle ludzie chcą ze sobą pracować, jeżeli tak albo nie, to dlaczego i tak dalej. Natomiast Takie badanie odbywa się na podstawie ankiet, dobrowolnych ankiet, anonimowych oczywiście, ale ma ono dać pewien ogólny zarys tego, jak rzeczywiście postrzegana jest instytucja od środka. Przy czym jednocześnie, żeby w jakikolwiek sposób później zweryfikować albo wejść z, nie wiem, dużo bardziej skrupulatną kontrolą, to tutaj już jest to tylko i wyłącznie dobra wola dyrektorki albo dyrektora, czy do takiej instytucji audytora na przykład wpuści, czy nie. W związku z tym, wiesz, wyjaśniam to z tego względu, że w zasadzie odpowiedzialność za działalność instytucji ponosi zgodnie z ustawą tylko i wyłącznie osoba, która stoi na jej czele. Więc jeżeli cokolwiek dzieje się tam nie tak, to tak naprawdę kontrola zarządcza, czyli sprawdzenie wszystkiego na poziomie, nie wiem, księgowym, administracyjnym, właśnie interpersonalnym i tak dalej, należy formalnie do dyrektora czy dyrektorki.
Który odpowiada przed prezydentem.
Oczywiście, że tak, ale z drugiej strony musiałyby być naprawdę bardzo silne podstawy. Znaczy inaczej, wiemy, że to się stało w przypadku Maszy Potockiej, to znaczy, że można kogoś po prostu zdjąć ze stanowiska, natomiast podstawy ku temu muszą być bardzo zasadne. I co ciekawe...
To jest też radykalny krok, zdjęcie, odwołanie dyrektora.
Oczywiście, że tak, ale zwróć uwagę, że tak naprawdę odwołanie Anny Marii Potockiej nie wzięło się z wewnętrznej kontroli organizatora. Ona była tylko pewnym dopełnieniem jakby całego krajobrazu różnych czynników, które tak naprawdę były czynnikami zewnętrznymi mam tu na myśli, nie wiem, publikacje medialne, wyrok prawomocny, nawet jeżeli on nie był bezpośrednio dotyczący, czy osobowo nie dotyczył Anny Marii Potockiej, to jednak dotyczył instytucji, którą ona w tym czasie kierowała, czyli Bunkra Sztuki. I czyli jakby cała chmura takich zdarzeń, które oczywiście jakby problem był wewnątrz instytucji, ale one zostały jakby przyszły z zewnątrz trochę wobec całej tej struktury i dopiero pewnym ostatnim krokiem było sprawdzenie faktycznie, co się dzieje z pracownikami i podjęcie decyzji.
No ale wyobrażam sobie, że ten... To zależność od podległość prezydentowi właściwie też jest narzędziem. No a z drugiej strony jest jeszcze Rada Miasta, która też przegłosowuje budżety, może radni mogą interpelować i tak dalej, czyli
tak,
te mechanizmy,
oczywiście.
Mechanizmy są.
Kontrolne jakieś są, oczywiście.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracam do rozmowy z pełnomocnikiem prezydenta do spraw kultury, Pawłem Szczepanikiem. Właściwie tematów jest dużo, czasu coraz mniej. To może...
Właśnie też z przerażeniem lekkim zauważyłem. Po pierwsze, jak długo rozmawialiśmy wcześniej, a po drugie, ile zostało nam czasu?
Spróbujmy w takim razie zogniskować się wokół tych rzeczy, które udało się osiągnąć przez tych 14 miesięcy. I tu mam na myśli właśnie z jednej strony zmiany w stypendiach, z drugiej strony społeczną instytucję kultury, czyli nowy mechanizm i to te 6 milionów, które dochodzi do 14 na NGOsy, to o czym mówiłeś przed chwilą. Stypendia już też sygnalizowałeś, to wejdźmy głębiej. Może co zmieniło się w stypendiach i czemu to powód do chluby?
Powiedziałem, że ta zmiana była taka dość fundamentalna i rzeczywiście tak było. Mianowicie dotychczas stypendia były tak naprawdę kolejnym konkursem grantowym. To znaczy...
Projektowym, tak.
Tak, bo inaczej, te 25 tysięcy, które prezydent wręczał, a to jest dość ważny mechanizm, bo on trafia do indywidualnych osób twórczych. I właściwie jest to jedyny mechanizm, który wprost jest dla nich, bo każdy inny program mecenacki miasta jest oczywiście kierowany do organizacji trzeciego sektora. Więc jest to o tyle istotne, że zależało nam na tym, żeby trochę odejść właśnie od tej czysto projektowej strony. Ona może być, jest jakby dozwolona wciąż, to nie jest wykluczające się. Natomiast żeby rozszerzyć te granice, a osobliwie, żeby chyba wyjść w ogóle od tego, co rozumiemy jako stypendium, czyli pewną formę wsparcia, które jest z jednej strony wyrazem uznania dla jakiegoś już istniejącego dorobku. Nawet jeżeli to są osoby debiutanckie, no to wciąż, nie wiem, mogą być po uczelniach artystycznych, mogą mieć jakieś portfolio i tak dalej. Więc to zupełnie tego nie wyklucza. A z drugiej strony pewnego wyrazu zaufania, które my jako miasto Kraków chcemy, który chcemy dać po prostu tym osobom i dać im sygnał, że widzimy ich pracę, doceniamy to, co robią, no i w jakiś sposób przeznaczamy jakieś tam środki finansowe na to, żeby ich wesprzeć. I teraz to wsparcie może być na przykład formułą zupełnie otwartą pod kątem tego, że ktoś może przeprowadzić jakiś, nie wiem, proces badawczy albo w ogóle proces eksperymentalny. Czy proces twórczy, czy w ogóle pewną intelektualną pracę, czy zakup jakichś niezbędnych narzędzi do tego, żeby móc później się rozwijać twórczo i tak dalej, i tak dalej.
I właściwie wcześniej to też było możliwe. Tyle tylko, że teraz to nie musi się kończyć
efektem.
Jakimś skończonym rezultatem.
Tak.
Który trzeba
potrzebujemy
przedstawić.
Oczywiście sprawozdania, tak. No bo chcielibyśmy wiedzieć, co za te środki zostało zrealizowane, ale zrealizowane niekoniecznie w sensie właśnie tego, że to musi przynieść efekt widoczny, nie wiem, na scenie albo w polu wydawniczym.
Gotowy do zaprezentowania.
Tak. Otóż to. I teraz jest też tak,
czyli nagle stypendium stało się z powrotem stypendium.
Stypendium, po prostu. Wiem, że to brzmi aż groteskowo, ale tak jest rzeczywiście. Zwłaszcza, że bo ja trochę wyszedłem od definicji, która jest zapisana w ustawie, gdzie jest napisane, że to jest przedsięwzięcie, które jest realizowane i tam to jest takie bardzo mgliste. I właściwie wydaje mi się, że można to interpretować dwojako. To znaczy, że to przedsięwzięcie musi przyjąć jakąś realną, taką wykrystalizowaną formę, ale też i nie musi. No i tutaj na szczęście zarówno prawnicy, jak i oczywiście też różne głosy, które zebraliśmy od środowiska, jak i wreszcie Rada Miasta Krakowa, wszyscy uznali, że no nie musi to być wykrystalizowany projekt.
No na szczęście. To jest rzeczywiście ważna zmiana. Nawet stypendia ministra są właśnie projektowe nadal. A tutaj rzeczywiście wracamy do istoty stypendium, czyli to jest de facto, to są środki, które pozwalają osobie twórczej tworzyć, no tak w największym
tak.
uproszczeniu.
Mm-hmm. I czy to będzie stworzenie, to znaczy, czy to faktycznie przybierze jakiś tam dokonane, ostateczny kształt,
tak
dokonane, czy to będzie tworzenie, to właściwie już jest sytuacja dowolna. No, mówiłem o tym zaufaniu, które płynie ze strony miasta, no i oczywiście cały czas mamy nadzieję, że po prostu nikt tego nie sprzeniewierzy, tylko nie wiem, no, kupi sobie sprzęt albo na przykład książki, które musi przeczytać, żeby wiedzieć więcej.
No pewnie. To następny temat, właściwie bliski i też zgodny z obietnicami, to jest temat, który wracał, to są krakowskie instytucje kultury, społeczne instytucje kultury, który no właśnie tworzy nowy mechanizm dotacyjny, ale jak on się różni od tego, co było dotychczas?
Różni się przede wszystkim tym, że te środki, które będą przeznaczone na działalność tak zwanych społecznych instytucji kultury...
Czyli 6 milionów w sumie, maksymalnie 900 tysięcy na podmiot.
Tak, na jedną organizację będą mogły być przeznaczane nie tylko na działalność programową, bo dotychczasowe programy grantowe miejskie tak działają. Również myślę tutaj o takich stałych umowach na tak zwaną działalność całoroczną, bo to jest właściwie najbardziej chyba zbliżone do tego modelu. Natomiast również te środki mogą być przeznaczane na przykład na rozwój organizacji. I to jest coś, co jest pewnym ewenementem, bo w ogóle wydaje mi się, że mamy deficyt programów, które umożliwiają zapewnienie pewnego rodzaju stabilności, takiej czysto właśnie administracyjno-organizacyjno-kadrowej.
Bytu instytucji pozarządowej.
Po prostu bytu, tak, jakiejś organizacji. I szczęśliwie ten program właśnie to umożliwia, to znaczy można z tego finansować zatrudnienie, koszty administracyjne, koszty wynajmów, utrzymania i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym To jest o tyle ważne, że jakby nie ściąga. Oczywiście ten komponent programowy jest jasno wskazany w ogłoszeniu konkursowym, to znaczy, że ta działalność musi być prowadzona w sposób ciągły, musi trafiać, i to jest drugi właściwie taki arcyważny powód, dlaczego społeczne, dlatego że są realizowane na rzecz jakiejś społeczności. To znaczy największe oczekiwanie nasze jest takie, że faktycznie organizacje wokół siebie ogniskują grupę osób, którym bliska jest ich działalność, mówiąc krótko, albo ważna dla nich z różnych powodów. W związku z tym, oprócz działalności kulturalnej, też właśnie ten czynnik budowania społeczeństwa obywatelskiego, w ogóle jakiejś społeczności, trafiania do określonej grupy, jest niezwykle ważny.
To jest mechanizm, który pojawił się dosłownie w ostatnim momencie tego roku. Nabór jeszcze trwa do 13 stycznia.
Do 13 stycznia, tak.
I ten pierwszy nabór jest na rok. Czy w przyszłości ten nabór, czy ten program będzie się rozwijał w kierunku kilkuletniego programu? To znaczy, wzorując się na, czy spoglądając na warszawski mechanizm, który jest podobny w założeniach, ale jednak czteroletni, jeśli dobrze pamiętam, tak. No to daje właśnie znacznie większe, pełniejsze poczucie stabilności. Czy w Krakowie też możemy liczyć na podobne zmiany?
Wiem, zgodzę się z tym całkowicie.
I trochę nieszczęśliwy jest też ten termin naboru, w sensie pojawiło się krótko przed świętami, no, czas trudny.
Rozumiem, że rzeczywiście trudny również ze względu na to, że gdyby ktokolwiek miał pewne wątpliwości dotyczące tego programu, jego regulaminu i tak dalej, to pewnie kontakt też z osobami, które tych informacji mogą udzielić, no może być cokolwiek utrudniony w tym czasie, rzeczywiście. Natomiast z jednej strony mamy te 21 minimum dni, które są ustawowo zagwarantowane w przypadku konkursu. Tutaj to jest na szczęście trochę więcej, nawet wziąwszy pod uwagę ten okres taki świąteczno-noworoczny. A druga kwestia to, że jednak zależało nam na tym, żeby ten konkurs wystartował możliwie jak najbliżej początku roku. Nie udało się tego zrobić od 1 stycznia, czyli przeprowadzić go de facto jeszcze na przestrzeni kończącego się 25. W związku z tym on startuje 1 lutego, w tym sensie, że od 1 lutego można realizować działalność na bazie tego właśnie konkursu na społeczne instytucje kultury, a druga kwestia to, że jednak jest to pewien program, z którym to miasto nigdy nie miało do czynienia i trochę rzeczywiście nam czasu zajęło to, żeby dopracować kryteria. W dodatku jeszcze później oczywiście jest konsultować, no bo też trudno, mówiąc trochę o takim pewnym odświeżeniu w ogóle tego, co słychać w mieście, trudno mi sobie wyobrazić, żeby to wszystko działo się na zasadzie ukazu, czyli urząd miasta coś sobie tam mówi, wymyśla, po czym po prostu to realizuje. I okazuje się, że przez to, że nikt nie został zapytany o to, czy to w ogóle jest jakoś tam harmonizuje z jego oczekiwaniami, no to właściwie program staje się trochę, no, pewnie jakoś tam użyteczny, ale nie w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli, więc te konsultacje też chwilę zajęły.
Czyli mamy taki przebieg testowy de facto, ale czy w związku z tym będziemy, tak, możemy liczyć na jakieś zmiany, usprawnienia i właśnie wydłużenie na przykład
trwania? Nie powiedziałem tego od razu, natomiast Rada Miasta Krakowa zagwarantowała kolejne 6 milionów już na 2027 rok, więc zakładam, że pewnie będą dwa takie testowe lata. No a później uruchomimy ten program w jakimś trybie rzeczywiście wieloletnim, bo też prawdę powiedziawszy, no dla mnie jest to zupełnie naturalne. To znaczy, jeżeli myślimy o stabilności i jeżeli w ogóle wpuszczamy taką możliwość w kryteria konkursowe, żeby budować stabilność organizacji, co może się wiązać z kosztami, ale też inwestycją, również w ludzi, weźmy to pod uwagę, tak? Bo to jest zawsze taki czynnik, który jest jakby najbardziej tutaj krytyczny, to trudno sobie wyobrażać, żeby później nastąpiło jakby zerwanie tego łańcucha w sposób drastyczny.
Takich mechanizmów na pewno brakuje wieloletnich, natomiast tutaj i Społeczna Instytucja Kultury i zmiany w stypendiach to jest właściwie krok w podobną stronę, czyli z projektowych na przeniesienie akcentów na inne, na elementy właśnie życia kulturalnego i tego na pewno w tym mieście brakowało, więc fajnie, że są. Natomiast czas nam się wyczerpał i właściwie zanim się pożegnam, to tylko powiedz krótko, czy Forum Kultury powróci?
Ha, widzisz. Oczywiście, natomiast najpierw to ja sam muszę w sobie się zebrać, żeby zdyskontować to, co udało nam się wypracować na dwóch, ale jest to jedna z tych rzeczy, które zadeklarowałem też prezydentowi w swoich planach na przyszły rok. W związku z tym, tak.
Tu Radio Kraków Kultura.